Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Przygotował Aleksander Kowalski.
Dzisiejszy odcinek naszej rubryki poświęcimy ostatniej części czwartego paragrafu Deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate, poświęconego stosunkowi Kościoła do Żydów. Czytamy tam. Kościół, który potępia wszelkie prześladowania przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje, nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej, akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom.
Soborowy tekst jest tu bardzo nabrzmiały w treść. By go lepiej zrozumieć, dobrze będzie przypomnieć omawiane już w ramach niniejszego cyklu dzieje soborowej deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Od samego początku obrad Soboru Watykańskiego II zdawano sobie sprawę ze stosowności zajęcia się sprawą Żydów wobec tragedii ich zagłady w czasie II wojny światowej oraz wobec zgubnych ideologii rasizmu i antysemityzmu. Przez pewien czas myślano o odrębnym dokumencie o Żydach, później o włączeniu tekstu na ich temat do dekretu o ekumenizmie, czy też może do konstytucji dogmatycznej o Kościele, albo ze względu na społeczno-kulturowy wymiar antysemityzmu do dokumentu o Kościele w świecie współczesnym. Ostatecznie zdecydowano się na umieszczenie go w deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, która pierwotnie nie była przewidywana, a której potrzeba ujawniła się dopiero w toku obrad soborowych.
Równocześnie jednak w czasie soboru pojawiły się głosy, by wyłączyć problem Żydów z obrad soborowych. Nie kierowały się one przesłankami teologicznymi, bo z punktu widzenia doktrynalnego i moralnego odrzucenie antysemityzmu, tak jak i wszystkich uprzedzeń rasowych, oraz wszelkich prześladowań religijnych było oczywiste. W grę wchodziły tu natomiast motywy polityczne. W kontekście narastającego konfliktu arabsko-żydowskiego obawiano się bowiem, że kraje arabskie odczytają soborową wypowiedź o Żydach jako jednoznaczne opowiedzenie się Kościoła w tym politycznym konflikcie po stronie państwa Izrael. A nie o to przecież na soborze chodziło. Potrzeba było wielu wysiłków ze strony kardynała Augustyna Bea, niemieckiego jezuity i znanego biblisty, by przekonać ojców soborowych o niezbędnej potrzebie wypowiedzenia się przez Kościół na temat Żydów z racji teologicznych, moralnych i historycznych. Tak doszło do ustalenia ostatecznego kształtu tego dokumentu.
Obawy o fałszywą interpretację polityczną intencji soboru wyjaśniają, dlaczego z takim naciskiem podkreśla się w deklaracji, że Kościół potępia wszelkie prześladowania przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone i że czyni to nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej. W ten sposób sobór wyklucza z góry wszelkie posądzenia, jakoby przy redagowaniu tekstu potępiającego antysemityzm ulegał żydowskim wpływom. Tak samo przecież potępia wszystkie inne przejawy wrogości do jakichkolwiek ludzi ze względu na ich pochodzenie etniczne czy przynależność religijną. Potępienie antysemityzmu widzieć należy w szerszym kontekście nauki Soboru Watykańskiego II, uwzględniając też takie dokumenty jak Deklaracja o wolności religijnej czy Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, zajmująca się m.in. kwestiami godności człowieka i sprawiedliwości społecznej.
Równocześnie jednak Kościół w deklaracji Nostra Aetate opłakuje prześladowania Żydów nie tylko jako tych, którzy należą wraz z wszystkimi innymi narodami do jednej wielkiej rodziny ludzkiej, ale też jako ludzi szczególnie bliskich chrześcijanom. Czyni to bowiem, jak czytamy w tym tekście, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo.
Kościół opłakuje, jak czytamy w deklaracji, akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom. Te ostatnie wyrażenia obejmują wszystkie odmiany antysemityzmu. Ojcowie soborowi odcinają się zarówno od prześladowań z pobudek ideologicznych otwarcie wrogich chrześcijaństwu, których najstraszniejszą formą była zagłada hitlerowska, jak też od antyżydowskich postaw i działań podejmowanych w różnych epokach przez niektórych chrześcijan.
Trzeba przy tej okazji wspomnieć, że potępienie antysemityzmu przez sobór nie było w Kościele katolickim czymś zupełnie nowym. Kiedy na początku XX wieku zaczęły narastać prądy rasistowskie i antysemickie, wielu chrześcijan, szczególnie wrażliwych, zauważało potrzebę zareagowania na to w duchu Ewangelii.
W roku 1926 powstało w Rzymie Stowarzyszenie Amici Israel, Przyjaciele Izraela, do którego wkrótce przystąpili liczni duchowni, w tym 19 kardynałów, wśród nich kardynał Aleksander Krakowski z Warszawy. Stowarzyszenie proponowało modyfikację modlitwy wielkopiątkowej za Żydów, postulowane już zresztą co najmniej od roku 1915, a także odrzucenie zarzutu bogobójstwa i zniesienie kultu rzekomych ofiar mordów rytualnych. Były to postulaty prekursorskie względem czasów soborowych, kiedy wszystkie zostały spełnione. Na razie jednak Kościół nie był jeszcze do tego dojrzały. Po 2 latach istnienia stowarzyszenia Święte Oficjum dekretem z 25 marca 1928 roku zakazało jego działalności. Tym niemniej nie omieszkało równocześnie zaznaczyć w tymże dekrecie, że piętnując wszelkie nienawiści i animozje między narodami, Stolica Apostolska bezapelacyjnie potępia nienawiść do ludu ongiś wybranego przez Boga, tę nienawiść, którą przyjęło się dziś powszechnie określać mianem antysemityzmu.
Ówczesny papież Pius XI dostrzegał problem narastającego antysemityzmu i nosił się nawet z zamiarem wydania encykliki na ten temat. W przemówieniu wygłoszonym na pewnym spotkaniu 8 września 1938 roku stwierdził on niezgodność antysemityzmu z chrześcijaństwem, wypowiadając słynne zdanie: duchowo jesteśmy semitami. Tekstu tego nie opublikowano w Watykanie, jednak za zgodą papieża ukazał się on wówczas w prasie belgijskiej i francuskiej.
Mimo wspomnianych wypowiedzi już z czasów pontyfikatu Piusa XI przyznać należy, że do chwili wydania deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate Kościół nigdy nie wypowiadał się tak autorytatywnie, wyraźnie i szeroko na temat tego bolesnego problemu. Trzeba przy tym pamiętać, że do wyrazistości tekstu soborowego przyczyniła się również refleksja nad tragedią II wojny światowej oraz liczne rozmowy ludzi Kościoła z przedstawicielami myśli żydowskiej, które już przed soborem zainicjowały rozwijany później dialog.
4 paragraf soborowej deklaracji o stosunku do religii niechrześcijańskich kończy się słowami: Chrystus przy tym, jak to Kościół zawsze utrzymywał i utrzymuje, mękę swoją i śmierć podjął dobrowolnie, pod wpływem bezmiernej miłości, za grzechy wszystkich ludzi, aby wszyscy dostąpili zbawienia. Jest więc zadaniem Kościoła nauczającego głosić krzyż Chrystusowy jako znak zwróconej ku wszystkim miłości Boga i jako źródło wszelkiej łaski. W zacytowanym tekście raz jeszcze powraca problem winy Żydów za śmierć Chrystusa. Przypomina się przy tym głoszoną zawsze przez Kościół naukę, że Pan Jezus przyjął śmierć dobrowolnie z miłości i że poniósł ją za grzechy wszystkich ludzi. Stąd jasno wynika, że grzechy nas wszystkich są jej przyczyną.
Dalej stwierdzono, że Kościół głosi krzyż Chrystusowy jako znak zwróconej ku wszystkim miłości Boga. Z historii judaizmu wiemy, że Żydzi, zwłaszcza począwszy od średniowiecznych wypraw krzyżowych, mieli głęboki uraz do krzyża, który jawił się im nieraz jako znak prześladowań i nienawiści. Działo się tak również z winy chrześcijan niepostępujących zgodnie z Ewangelią. Trzeba zdawać sobie z tego sprawę, by zrozumieć na przykład gwałtowne żydowskie reakcje na krzyż na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. A jednak tekst soborowy, choć skierowany w pierwszym rzędzie do katolików, zdaje się tutaj zwracać i do Żydów, zachęcając ich, by wyzbyli się uprzedzeń do krzyża i próbowali zrozumieć, czym jest on dla ich młodszych braci chrześcijan. Symbolem najwyższego wyrazu miłości Boga do człowieka.